Halo, halo, tu Adwokaci Diabłów. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu, a w nim będziemy sobie uplastyczniać to, co się stało w Manchester United, co się odwaliło, powiem w takich kolokwialnych słowach, no bo no nie przechodzi mi to przez głowę, że Manchester United najpierw w środku tygodnia rozegrał najlepszy mecz w sezonie, pokonując i w pełni dominując Chelsea, a następnie skompromitował się na własnym stadionie z Bournemouth. Ale zanim to, chcę Wam przedstawić zapowiedziany nowy głos, może jeden z nowych głosów, redaktor manutd.pl. Od lat czytaliście jego teksty na naszej stronie, a teraz postanowił zaangażować się również w nasz podcast. Cześć Łukasz.
Hej, cześć wszystkim. Jak sobie sprawdzałem jeszcze przed nagraniem statystyki, to faktycznie można mnie było przeczytać już no, gdzieś koło 1000 razy na stronie, ale faktycznie w formie audio to pierwszy raz, więc witam się bardzo serdecznie.
Wow, to 1000 to całkiem sporo. Ja mam chyba 600, więc no niezłą liczbę nabiłeś.
To wszystko wina COVID-u.
A, rozumiem. No taki czas, gdzie rozpoczynało się dużo ciekawych rzeczy, między innymi nasz podcast, bo to też jeszcze było podczas pandemii. No ale dobrze, przejdźmy sobie do tego, co działo się na Zielonej Murawie, bo działo się naprawdę dużo. Wydarzył się między innymi kapitalny mecz przeciwko Chelsea i ja już napisałem piękną zapowiedź spotkania z Bournemouth, pójść za ciosem, taki był tytuł, żeby kontynuować tą dobrą formę, że wreszcie mieliśmy jakiś omen. Scott McTominay po meczu mówił, że na tym zwycięstwie można budować, no i zbudowaliśmy 0-3. Co tam się wydarzyło?
Chciałbym Ci powiedzieć, co myślę na ten temat, ale jesteśmy w tym etapie sezonu, że ja chyba się powoli poddałem z diagnozowaniem tego, co się dzieje w klubie i chyba po prostu strzelam, że wszystkie sukcesy wynikają ze szczęścia powoli. Też chciałbym dodać, że nagrywamy w niedzielę wieczorem i właśnie Chelsea przed chwilą zostało pokonane przez Everton 2-0. Co, mam wrażenie, że wiele mówi o obecnej dyspozycji The Blues. I czy to zwycięstwo z Chelsea było tak wspaniałe? Nie jestem przekonany. No a co do meczu z Bournemouth, no to mam wrażenie, że zagrało bardzo, że niewiele, a nie zagrało bardzo dużo. Bo gdyby spojrzeć tak czysto na statystyki posiadania piłki, na to jak aktywny był Manchester United w pomocy czy z boków, no to można by powiedzieć, że zagraliśmy świetne spotkanie, przynajmniej w tej fazie posiadania, ale no wynik mówi coś zupełnie innego i z czego to wynika? Nie wiem, Kuba, może ty masz jakiś pomysł tak zupełnie szczerze.
Nie, ja diagnozy, jakieś recepty na to, co się wydarzyło, kompletnie nie mam, bo ja już sobie oglądałem to spotkanie z odtworzenia dzisiaj, bo wczoraj byłem na wyjeździe. No i ja już znałem wszystkie opinie, bo ja nie jestem z tych, którzy nie patrzą na wynik spotkania, tylko śledziłem na bieżąco flash score'a, a potem sobie to wszystko odwinąłem. No i po prostu Bournemouth zagrało tak, jak powinien grać Manchester United. Zresztą Erik ten Hag o tym powiedział, że byli dobrzy w fazach przejściowych, czyli to, co miał robić Manchester United i tego nie robi. Ale ja nie chcę umniejszać tej Chelsea, chociaż Chelsea oczywiście no nie jest zespołem, może kiedy przystępowali do spotkania z nami, byli w górnej dziesiątce. To już coś mówi. To już było duże wyzwanie dla Manchester United, bo tak jak wspominałem, to przed spotkaniem z Chelsea był tylko jeden taki triumf z drużynami z top 10. To było 10 Brentford, teraz 10 Chelsea, więc pniemy się no w górę tabeli na pewno nie, ale chociaż tych zwycięstw przybywa. No ale to było naprawdę dobre spotkanie. To było jedyne spotkanie, może oprócz tego spotkania pucharowego z Crystal Palace, gdzie Manchester United w pełni dominował, pozwalał na bardzo mało Chelsea, tworzył sobie bardzo dużo sytuacji, bo aż XG ponad 4, blisko 4,5, więc to jest naprawdę świetny wynik, tylko dwie bramki. Sam Scott McTominay mógł mieć 3 albo 4, a ostatecznie skończył z dwoma trafieniami. Na pewno jakąś receptą, może nie receptą, co jakąś diagnozą tego, jest brak skuteczności w ofensywie, bo zarówno widzieliśmy to i z Chelsea, i z Bournemouth, chociaż z Bournemouth dużo widziałem takich opinii, że właśnie, że gdyby Manchester United wykorzystał to, co miał, no ale z XG wynika, że Bournemouth miało więcej. Manchester United miał tam blisko jednego, a Bournemouth bliżej 1,5 gola. Więc no, nie można wszystkiego zganiać na tą biedną defensywę. Ja się bardzo cieszyłem po spotkaniu z Chelsea. Przyznam szczerze, że Bo to nie chodziło tylko o wynik. Bo gdybyśmy pokonali Chelsea 2 do 1 w jakimś katastrofalnym stylu, jak nam się to zdarzało w tym sezonie, gdzie może ratowałby nas Onana, może kapitalny mecz zagrałby Harry Maguire, to okej. To byłoby mi totalnie obojętne, czy my ten spotkanie wygraliśmy. No, ale wyszliśmy bardzo wysoko, dużo ryzykowaliśmy. Jeszcze przed tym spotkaniem oglądałem sobie Liverpool, który w bardzo podobnym stylu wychodził na swoje spotkanie, czyli bardzo ofensywnie. Narażał się owszem na kontry, tak jak Manchester United z Chelsea. No, bardzo ciekawy było dla mnie ten zabieg z wprowadzeniem Luka Shawa na środek obronny z Chelsea zamiast Victora Lindelofa, który wyszedł kapitalnie. Trzeba przyznać Erikowi ten Hagowi, że po tym jak Luke Shaw wszedł na środek obrony, no to Chelsea nie była groźna w tych kontrach i w drugiej połowie była zdominowana, zamknięta na własnej połowie. No i zrobił to samo na spotkaniu z Bournemouth. Wystawił Luka Shawa na środku obrony i tak jak katastrofalny był ten Luke Shaw. Nie dość, że go tam przeskoczył zawodnik Bournemouth, strzelił bramkę, to jeszcze przy pierwszym golu według mnie też zawalił, gdzie tam Dominik Solankę wbiegł między niego a Harry'ego Maguire'a, a Luke Shaw tak jakby cofnął nogę, zamiast jechać tam na wślizgu i nawet zaryzykować samobuja, chociaż no, nie było tam dużego ryzyka, bo według mnie on tam był poza światem bramki. No to on gdzieś tam wycofał nogę, ta piłka trafiła do Dominika Solankę i on ją wpakował bez żadnych problemów do siatki. No, trochę się nie dziwię ten Hagowi, że postawił na Luka Shawa, skoro z Chelsea tak to świetnie wyglądało, z Bournemouth pewnie też miało. No, trzeba przyznać drużynie Antoniego Iraoli, że zagrała bardzo dobre spotkanie. Ostatnio jest w ogóle w świetnej formie, chociaż początek bardzo ciężki, bo tam pod koniec października dopiero pierwsze zwycięstwo w lidze. No ale ostatnio pokonany Newcastle, remis z Aston Villą, gdzie mogło być zwycięstwo, pokonanie Manchester United. No ładna się tam drużyna tworzy. I czy dziwi się Erikowi ten Hagowi, że wystawia lewego obrońcę na środku obrony? No, poniekąd pewnie tak, bo kilku tych środkowych obrońców ma. No, ale w spotkaniu z Chelsea to zadziałało fantastycznie. I kiedy powtarzasz tą samą rzecz, to chyba spodziewasz się podobnego rezultatu, a to taka wtopa.
No tak, tylko z drugiej strony, wiesz, ja nie jestem fanem przekonania, że jeżeli coś działa w jednym meczu, to będzie z buta działało w drugim. A Shaw, o ile ma to dobre wejście, miał to dobre wejście i też w poprzednim sezonie na środku obrony, i teraz też się nieźle pokazał z tym Chelsea, to o tyle nie uważam, żeby w starciu z takimi bykami, no bo Bournemouth wyszło bardzo wysokimi zawodnikami, takimi, którzy lubią się przepychać, żeby to był odpowiedni zawodnik. No, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam po szatni czy po ławce kręci się ten Rafael Varane, no to ja troszeczkę nie jestem w stanie usprawiedliwić wyboru Luka Shawa w tym meczu. O ile nie doszło do jakiejś ogromnej kłótni i rzucania bidonami
Nie,
przez
no
szatnię.
ja się nadal trzymam tego stwierdzenia, że po prostu Rafael Varane rywalizuje tylko i wyłącznie z Harrym Maguire'em. Że Erik ten Hag ze względów taktycznych nie widzi wystawiania pary Varane-Maguire ze względu na to, że to są obaj półprawi środkowi obrońcy. I wydaje mi się, że to są takie względy. Ja bym się tam nie doszukiwał konfliktów. Zresztą podobno, to jest też bardzo dziwna kontuzja, Rafael Varane miał problemy z plecami na spotkaniu z Chelsea, więc dlatego tam na ten mecz nie wybiegł w podstawowej jedenastce. No ja już prędzej widziałbym tego Victora Lindelofa. No
Ale on chyba też miał
zawalił.
jakiś uraz.
Aha, to też spowodowane
Tak,
urazem,
tak.
a to musiałem przeoczyć.
Tak, no. Gdzieś tam
To
jakiś
musiałem prze.
drobny. To było powiedziane przed meczem na krótko, że gdzieś tam nie jest do końca w formie. No tylko pytanie, czy nie był w formie, czy tak po prostu zostało podane mediom, ze względu na to, że no wcześniej Lindelof miał kłopoty w meczu na przykład z Chelsea.
Tak, miał problemy duże w spotkaniu z Chelsea. No tam te kontry były dość groźne. No, trzeba też powiedzieć, że przynajmniej na tego jednego, może na dwa gole Chelsea w tym spotkaniu zasłużyła. Ale przejdźmy do takiego clou problemu, czyli ofensywy. Bo wychodząc napadem Martial na dziewiątce, Antony i Garnacho, to spodziewasz się, że oni zrobią cokolwiek z przodu. Dosłownie cokolwiek. Ale oni są tak bezbarwni. Każdy z nich, znaczy Garnacho ma przebłyski geniuszu, oczywiście. Nie wiem, jakim cudem zakończył spotkanie z Chelsea bez bramki, bo tam sobie wykreował to XG bliskie jednego. Kurczę, strasznie dużo mówię dzisiaj o XG.
Ale
Zaraz
dobrze,
mnie ktoś
dobrze.
zje w komentarzu, bo to jest taka dość Kontrowersyjna statystyka, mam wrażenie, w polskiej debacie piłkarskiej. No ale dobrze, wykreował to XG bliskie jednego, no i tam spokojnie mógł tą jedną bramkę mieć. Skończył tylko z asystą, zresztą całkiem niezłą. No ale Antony no, biega do tej defensywy, stara się. Ja byłem zawsze obrońcą Antonego. No ale nie daje nic kompletnie. Podejmuje przede wszystkim złe decyzje. Ja mam wrażenie, że on w tej trzeciej tercji boiska zawsze robi to, czego nie powinien, czyli podaje wtedy, kiedy powinien strzelać, strzela wtedy, kiedy powinien podawać, znaczy częściej strzela, bo on bardzo lubi uderzać tą swoją lewą nogą w kierunku dalszego słupka. No nie wychodzi mu to najlepiej, chociaż stara się uczestniczyć w takiej grze w bliżej środka boiska. Ja też uważałem, że właśnie dlatego Antony w zeszłym sezonie tak występował w każdym spotkaniu, bo Erik ten Hag chciał mieć dwóch różnych skrzydłowych, tak dzisiaj się często gra, że jeden, który gra bliżej linii bocznej, gra bardzo szeroko, a drugi taki schodzący do środka w stylu właśnie Antonego. No ale Rasmus Højlund też nie jest rozwiązaniem, bo ma nadal 0 goli w Premier League. Mamy 10 grudnia, a on ma 0 goli w Premier League. No spodziewałem się, że będzie miał trudne wejście. Grał całkiem nieźle, no ale Wout Weghorst miał jednego, umówmy się.
Ja, może to będzie kontrowersyjna opinia, ale z Antonego po meczu z Bournemouth jestem całkiem zadowolony. W sensie wydaje mi się, że z tej trójki, którą mogliśmy oglądać, czyli Martial, który umówmy się, konkurencją dla nikogo nie jest, i Garnacho, plus nawet ten Højlund, który wszedł później, no to Antony był tam najbarwniejszą postacią i zdecydowanie najwięcej wnosił, najwięcej takiej energii. I może nawet zdecydowania z piłką przy nodze. Też pamiętam taką jedną sytuację z Dalotem, kiedy tak sobie bardzo ładnie wymienili piłkę dwójkowo, która skończyła się akurat uderzeniem w boczną siatkę. Bardzo podobną sytuację mieli nieco wcześniej, kiedy Dalot próbował Trivelą zagrać do Garnacho na drugie skrzydło. Więc ja uważam, że ten Antony to jest naprawdę najmniej winna osoba, którą powinniśmy obarczać jakąkolwiek odpowiedzialnością po tym meczu. Ale no Antony Martial... No...
Mnie strasznie irytowało, jak on się próbował zastawiać, a tego nie potrafi. Próbował grać tyłem do bramki w jakiś taki sposób a la Højlund, zastawić piłkę, zgrać, on się wywalał, machał rękami do sędziego, że czemu to nie jest faul? No to nie jest faul, bo walczysz ciało w ciało i przegrywasz tą walkę, to dlaczego to miałoby być faul? No to mnie bardzo irytowało w Antonym Martialu. No i trochę znowu przydałoby się wzmocnić te pozycje dziewiątki w styczniowym oknie transferowym, chociaż Erik ten Hag tak na tych konferencjach się wyraża jakby. No, transfery zimą to nie była jakaś oczywistość, a może jakiś wyjątek, może tak jak w zeszłym sezonie będą tylko jakieś wypożyczenia, ale jak my mamy znowu wypożyczać Wouta Weghorsta, no to już niech lepiej gra ten Højlund.
No ja się zgadzam. Jeżeli my nie wzmocnimy ofensywy, no to nie mamy czego szukać w drugiej części sezonu. Jeżeli jakimś cudem uda się na wiosnę grać w pucharach, no ja zakładam, że to będzie Liga Europy, ale kto wie, co się stanie, bo te mecze Ligi Mistrzów to jest jedna wielka loteria, jeśli chodzi o to, kto strzela i ile strzela, no to nie może być Martiala tam. Wbrew pozorom, jego odejście podejrzewam może być wzmocnieniem dla tego zespołu, bo przestanie gdzieś tam na ławce figurować osoba, która no absolutnie nic nie wnosi. Ten jedyny strzał w meczu z Bournemouth, który on oddał, to no ja aż się zaniosłem śmiechem, kiedy to padło, no bo nie wiem, czy pamiętasz w ogóle tę sytuację, ale
tak, pamiętam.
Dostał piłkę gdzieś przed szesnastką, pobiegł w bok, w ogóle nie wywalczając nawet pół metra przestrzeni, po prostu się przesunął z tą piłką. Obrońcy tak jak stali, tak stali. I on gdzieś tam rąbnął na ślepo po ziemi piłkę, która się toczyła tydzień. No czy to jest zachowanie napastnika? No tutaj mam wątpliwości, czy to jest coś, co zrobi ktoś, kto od no, przynajmniej kilkunastu lat zajmuje się strzelaniem goli, przynajmniej w domyśle. A co do Højlunda, no to jest jakiś problem może taktyczny z tym, jak on się prezentuje na boisku, bo w sytuacjach, w których my gramy z kontry, w sytuacjach, w których to on może wziąć na plecy również budowanie akcji, On wygląda dużo lepiej i nawet te mecze Ligi Mistrzów to udowodniły, że w momencie, w którym my jesteśmy ustawieni troszeczkę niżej, Højlund dostaje piłkę do przodu i jest w stanie sobie wywalczyć przestrzeń gdzieś tam, wykorzystując swoją prędkość. No to wtedy widzimy pozytywy w postaci bramek. A kiedy w lidze próbujemy z jakiegoś powodu grać bardzo wysoko i gdzieś tam wysoko podchodzić również skrzydłami, no to ten Højlund jest zgubiony. I tu się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem jakieś takie niedopasowanie taktyczne po prostu z resztą zespołu.
Ja powiem szczerze, uświadomiłem sobie dzisiaj przed tym podcastem, jak źle jest tą ofensywą Manchester United. Bo spojrzałem w tabelę i patrzę, Manchester United ma 18 zdobytych goli, przy czym ta Premier League dzisiejsza, czyli w tym sezonie, to są jakieś rekordy bramek. Padają bramki non-stop, nie ma czystych kont, każdy strzela na potęgę. No i patrzę te 18 goli. I tak sobie idę w tabeli. Kto ile ma bramek? No za nami Newcastle 33, Brighton 33. Tak idę, 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 idę. I dopiero 15 Crystal Palace ma 15 goli. A jeszcze 17 Everton ma 20. I Luton Town, które od początku było skazywane na spadek, ma strzelony goli 17. A Manchester United ma 18. No to jest katastrofalna statystyka. Ale odnosząc się do tego Højlunda, to bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ja właśnie tak jak Højlund przychodził, to miałem go trochę za takiego gościa, który będzie tę akcję wykańczał. Ale rzeczywiście, patrząc na przekrojowo, na to, co prezentował w Manchesterze United, no to w rozgrywaniu był naprawdę dobry i to już od początku to pokazywał. No może Erik ten Hag przemyśli takie długoterminowe rozwiązanie, żeby go przekwalifikować, może na grającego trochę niżej. Po prostu, tylko że musiałby wtedy dobrze uzupełniać się z Markusem Rashfordem, który mam nadzieję, że odbuduje formę i wróci do składu, żeby ten Rashford wybiegał w przestrzeni za nim i wtedy to mogłoby całkiem nieźle wyglądać. Ale moje spostrzeżenie jest właśnie też takie, że Marcus Rashford najlepiej wyglądał w sezonach, kiedy my nie mieliśmy takiego klasycznego napastnika. Czyli w momencie, kiedy graliśmy Antonem Martialem na dziewiątce w sezonie 19-20, w tym przerwanym przez pandemię. Teraz, kiedy w poprzednim sezonie na napadzie grał Wout Weghorst, czy również jakiś Antony Martial. No a na przykład w sezonie, kiedy mieliśmy na dziewiątce Cristiano Ronaldo, no to już nie wyglądało to tak dobrze i może Marcus Rashford po prostu potrzebuje, żeby ten napastnik nie był taki klasyczny, żeby on mógł wbiegać w te strefy, których on nie wykorzystuje.
Ja z Rashfordem paradoksalnie widzę ten sam problem, który poruszyłem w przypadku Højlunda, że to jest zawodnik, który, jeżeli tylko dojeżdża głową, to świetnie odnajduje się w tej takiej grze szybkiej, takiej jak po prostu prezentował Solskjaer. No ja nigdy nie zapomnę tych akcji z tego pandemicznego przerwanego sezonu, kiedy Bruno po prostu, no wystarczyło, że słał piłkę do przodu. I któryś z trójki Greenwood, Martial, Rashford, no tam już po prostu zasuwał. I też jakby te wszystkie bramki, znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo bramek w kontekście Rashforda, o których mówiliśmy w zeszłym sezonie, one padały po takich akcjach wykorzystujących jego atuty w postaci dribblingu i prędkości. Też jest ta taka firmowa akcja Rashforda, kiedy on biegnie z lewej strony, chyba Liverpoolowi też takiego gola strzelił. Schodzi na prawą nogę i gdzieś tam z okolic rogu pola karnego wsadza piłkę przy długim słupku w okienko. No to też wynika z tego, że on potrafi sobie zdobywać tę przestrzeń, a w momencie, w którym jest zmuszany do takiej gry przy linii, no to mam wrażenie, że on też trochę gaśnie. A problemy, które widzimy w tym sezonie, są dla mnie nie do zdiagnozowania w jego przypadku. Jakby ja zakładam, że to jest po prostu kwestia głowy już, tylko i wyłącznie, bo no okazję ma. A co ty w ogóle sądzisz o tym jego wejściu z ławki w wczorajszym meczu? Czy on ci się podobał w ogóle?
Ciężko. Myślę, że na podobnym poziomie co wszyscy inni zawodnicy ofensywni Manchester United, szczerze mówiąc. A ty masz jakieś wyraziste zdanie? Bo sądzę, że jak mnie o to zapytałeś, to masz jakieś wyrobioną kontrowersyjną opinię.
Właśnie szukam poparcia trochę w tej kwestii, bo ja uważam, że on w tych 10 minutach prezentował się lepiej niż przez ostatni miesiąc przynajmniej. Że było widać z jego strony zaangażowanie i zabrakło tam naprawdę niewiele. No, trochę podjął decyzję o tym, żeby po prostu wbiegać w obrońców i szukać faulu, bo tam ze 2 albo 3 razy leżał i gdzieś tam próbował chyba znaleźć rzut karny w końcówce, ale naprawdę uważam, że jak na zawodnika, który wchodzi z ławki, i nie wierzę, że mówię to w kontekście piłkarza, który w zeszłym sezonie no, przebił barierę 30 bramek, że na te ostatnie 10 minut no, był naprawdę takim dosyć przyjemnym powiewem świeżości w tym, co się działo w meczu z Bournemouth, no bo Alejandro Garnacho bardzo mi się nie podobał.
Ale wiesz, Manchester United ma ten problem, że u nich dosłownie każdy skrzydłowy najlepiej się czuje w momencie, kiedy wchodzi z ławki. Przynajmniej w zeszłym sezonie mieliśmy taki moment, kiedy tak to właśnie wyglądało, że był Marcus Rashford, był ten Garnacho, był Antony i każdy z nich wyglądał najlepiej wtedy, kiedy wchodził z ławki na podmęczonego rywala. Więc no, nie można mieć tylko takich skrzydłowych, co mamy rozpoczynać mecze w 9 i nagle wpuszczać 2 skrzydłowych. No, ciekawe rozwiązanie taktyczne, ktoś to powinien opatentować. No jest jeszcze, wiesz, w odwodzie jest Facundo Pellistri, którego jestem absolutnie antyfanem i nie
O.
widzę dla niego miejsca w Manchester United. No i ale za to jest Amad Diallo, który wrócił do treningu z drużyną. No i tak jak Kobbie Mainoo po kontuzji szybko wskoczył do składu i pokazał się z bardzo pozytywnej strony, może ten Diallo też na tych skrzydłach coś nam wniesie. Ale szczerze mówiąc, ciężko mi jest zdiagnozować to, dlaczego Manchester United w jednym spotkaniu wypada dobrze, a w drugim katastrofalnie? Bo są takie drużyny, które ewidentnie mają jakiś kłopot, z którym się mierzą. No i w jednym spotkaniu ten kłopot się uda bardziej przytuszować, w drugim mniej. No ale w Manchesterze United to jest hazard, to jest jak rzucić kostką. Tam bukmacherzy pewnie szaleją, a chociaż nie, bo bukmacherzy zarabiają na niespodziankach. No to kurs trudno oszacować, ale potem można się całkiem solidnie wzbogacić, jak Manchester United przegrywa, a wszyscy mają go na kuponie. No ale to jest naprawdę loteria. Jaki Manchester United się dzisiaj wylosuje? Erik ten Hag próbuje wprowadzić jakąś stabilizację, nie zmieniać za dużo, żeby ten skład był w miarę jednolity, ta obrona się ze sobą ogrywała. No ale wyniki są skrajnie różne. To, co się dzieje na boisku, to potem jest no naprawdę bardzo. No, wzięte znikąd dosłownie. No, Bournemouth też o tyle dobrze wyszło na ten Manchester United, że zagrało bardzo wysokim pressingiem. Manchester United grał w taki dość ciekawy sposób. Ja też się zastanawiam nad tym rozegraniem, takim bardzo ryzykownym z Onaną. Okej, Onana gra dobrze nogami, no ale Luke Shaw wrzuca go na minę już chyba w drugiej minucie w spotkaniu z Bournemouth. Potem jeszcze była jedna taka sytuacja, nie pamiętam kto do Onany zagrywał, ale on też gdzieś musiał zbiegać do boku i zagrywać daleką piłkę. No, hit mapy i te mapy podań pokazują, że Harry Maguire ma bardzo dużo zalet, no ale na pewno rozegranie nie jest tą zaletą. Ja po tym spotkaniu z Manchesterem United widziałem, że najbardziej wyłączony z gry był właśnie Harry Maguire i Scott McTominay. Najmniejszy udział mieli w budowaniu akcji, więc no to o czymś świadczy poniekąd, no ale nie możemy całego naszego rozgrywania od bramki stawiać na bramkarza. No okej, gra dobrze nogami, no ale nie załatwi nam wszystkich problemów w budowaniu akcji. Sofian Amrabat pełni taką funkcję łącznika, ale jest w tym nieco gorszy niż Kobbie Mainoo według mnie. Kobbie Mainoo miał takie lepsze wyprowadzenie, był w stanie tym dribblingiem minąć kilku zawodników. Sofian Amrabat lepiej się czuje, kiedy mamy dłużej piłkę, no bo dwa jego najlepsze spotkania to właśnie spotkanie z Crystal Palace i spotkanie z Chelsea, kiedy my dominowaliśmy, kiedy on mógł tą piłkę wysoko odbierać, kiedy on mógł nią gospodarować. Więc no, trzeba dostosowywać skład do tego, z kim gramy. I tutaj chcę przejść do Bruno Fernandesza, który złapiał absolutnie głupią żółtą kartkę, z czym totalnie wyłączył się ze spotkania z Liverpoolem. Nie zobaczymy go w tym meczu, bo będzie pauzował. Było to wiadomo, że on będzie pauzował. Ja już byłem zdziwiony, że on się nie wykartkował na Bournemouth, patrząc na nasz terminarz. że to byłaby najbardziej rozsądna decyzja, ale tego nie zrobił, więc teraz nie zagra z Liverpoolem. No i co sądzisz o tym, że kapitan dostaje tak absurdalnie głupią kartkę i przez to nie może zagrać w jednym z najważniejszych meczów w sezonie?
Jeśli chodzi o w ogóle pozycję kapitana w Manchesterze United, no to uważam, że może taka deklaracja jest potrzebna, zanim polecę dalej z wywodem, że nie mamy na ten moment odpowiedniego kapitana, który nosiłby opaskę. Bruno Fernandes moim zdaniem nie jest kapitanem odpowiednim do tego zespołu.
O, to ja się z tobą pokłócę.
Ale ja ci powiem dlaczego. Bo ja widzę innego kandydata, którego mam wrażenie się pomija. I jest to Luke Shaw. Uważam, że może pomijając to, że z Bournemouth poszło mu bardzo słabo na boisku, uważam, że jeżeli jest w tym zespole ktoś, kto będzie w stanie reprezentować, prezentować formę przez dłuższy okres i to będzie ktoś, kto jest w miarę niezawodny i do tego będzie miał jakąś taką osobowość boiskową na tyle charakterystyczną, może będzie na tyle charyzmatyczny, no to to jest Shaw, na pewno nie Fernandes, bo Fernandes uważam popełniał głupie błędy i nie jest chyba dobrym przywódcą. Jeżeli masz jakieś argumenty, dlaczego tak jest, to chętnie ich posłucham.
Nie, mi się wydaje, że on przywódcą akurat jest całkiem niezłym. Mi się wydaje, że piłkarze do niego lgną. On jest takim duchem dobrym tej drużyny. Potrafi wstrząsnąć niektórymi zawodnikami. Nie boi się powiedzieć jakichś takich bardziej ostrych słów. Może nie mediom, bo w mediach raczej rzadko udziela takich kontrowersyjnych wywiadów. Co mu trochę wypominam, bo ja chciałbym usłyszeć takie jakieś mocniejsze słowa po porażkach. Myślę, że kibice w sumie też chcieliby, pozostali, ja oczywiście też jestem kibicem, ale inni kibice też chcieliby usłyszeć jakieś takie bardziej dosadne słowa niż klepanie kolejnych formułek, bo to robią wszyscy, a Bruno mógłby powiedzieć coś bardziej dosadnie, ale wracając do tego, co widzimy na boisku, no to on traci głowę i to jest prawda i jest taka zależność, o której też na Twitterze Kacper Klasiński pisał, że jest taka zależność, kiedy Manchester United gra słabo, to Bruno Fernandes też gra słabo, bo on próbuje aż za bardzo, stara się jednym podaniem stworzyć jakąś kapitalną sytuację. No czasem mu to wyjdzie, ale dużo akcji w ten sposób zostaje zmarnowane, bo on stara się grać wtedy jak najbardziej bezpośrednio. Jakby u niego to jest taki automatyzm, że kiedy drużynie nie idzie, no to on stara się zrobić wszystko, żeby jakimś jednym przebłyskiem geniuszu ten Manchester United ożywić. No coś pewnie w tym jest takiego pozytywnego dla kapitana, no bo robi, daje siebie wszystko, żeby ta drużyna zagrała w jakiś taki dobry sposób, żeby spotkanie wygrała. No i też wydaje mi się, że Luke Shaw to jest ciekawa kandydatura. O niej nie słyszałem jeszcze. Chyba nikt o tym nie wspominał. Tylko nie wiem, czy on jest taką osobowością. No nie wydaje mi się, żeby on miał jakiś taki znaczący głos w szatni, chociaż może ma, no w tym klubie jest już parę lat.
Najdłuższy stażem piłkarz, prawda? Chyba teraz z obecnej szatni.
No chyba, że tam Johnny'ego Evansa jakiegoś będziemy liczyć pokrętnie, liczyć mu lata tam od debiutu, no to pewnie będzie trochę dłużej niż Luke Shaw, ale za to miał jaką długą przerwę. No tak, no, masz rację, chyba najdłuższy stażem piłkarz po odejściu Davida De Gea. No nie patrzyłem na to w ten sposób. Ciekawa kandydatura, nie wiem na ile on ma głos w szatni. To jest ciężko nam określić, opieramy się tylko na tym, co nam mówią media, a na wojnę z mediami poszedł Erik ten Hag. To dość niespodziewane, przyznam szczerze.
Przyznam, ale jestem fanem i uważam, że takie ruchy przynajmniej sprawiają, że coś się dzieje ekscytującego, bo powiem szczerze, byłem troszkę zmęczony już formułkami o procesie, o budowaniu, o tym, że żaden piłkarz nigdy nie wyleci z tego klubu. Wiesz, to było fajne na początku, kiedy mogliśmy to interpretować w kontekście Ten Haga wspierającego swoich piłkarzy, na przykład tak jak to robił z Ronaldo, zanim jeszcze ten się pożegnał z klubem w brzydki sposób. Ale obecnie, w momencie, w którym jesteśmy naprawdę w kiepskim położeniu, wydaje mi się, że no takie postawienie się trochę tym mediom i nie pochylanie się przed nimi w każdej sytuacji jest dobrym ruchem. No, to był jasny sygnał, żeby nie pakować się z butami do szatni United. Co mnie niepokoi, to doniesienia o kolejnych kretach, o kolejnych piłkarzach wynoszących informacje. No, ale liczę, że trener sobie z tym jakoś poradzi już wewnętrznie.
A
Za
widziałeś, że
to.
Manchester United od razu zareagował na tą informację, że Mason Mount miał być kretem i wynosić z szatni Manchester United informację. Od razu do dziennikarza, który to podał, wystosował oficjalne oświadczenie i stwierdził, że to jest pomówienie i jeśli nie usunie tego tweeta, bo chyba to był tweet, to zostaną wobec niego podjęte kroki prawne. Więc to już taka dość dosadna reakcja, nie widzieliśmy tego wcześniej. Erik ten Hag no, nie wpuścił na konferencję dziennikarzy, to też bardzo mocne. Może nie powinienem tak mówić, bo też poniekąd jesteśmy dziennikarzami. No ale trochę te media nie ułatwiają pracy trenerom. Owszem, Premier League to jest taka liga, w której nie można czekać za długo. To jest taka liga, w której wymagamy rezultatów bardzo szybko, w której kibice są niecierpliwi, a jeszcze bardziej niecierpliwe są media, no bo one chcą złapać sensację. No, każdy z nas chce napisać coś, czego nikt inny nie ma. No, a taka informacja o tym, że Mason Mount wynosi coś z szatni, były piłkarz Chelsea, no taka dość chwytliwa, trzeba przyznać. No, ale już po internecie latały te screeny z tym, że dosłownie każdy trener Manchester United w pewnym momencie napisano o nim, że stracił szatnię. No i teraz napisano o tym, że stracił, że pół szatni stracił Erik ten Hag. Ciekawe, z jakiego wzoru to zostało obliczone, że akurat idealnie połowa piłkarzy jest przeciwko niemu, a połowa jest z nim. Ale chyba mecz z Chelsea pokazał, że ci piłkarze grają dla niego, nie chcą jego zwolnienia. No bo to jak zmotywowani wyszli, na jakim wysokim pressingiem, jak pracowali na boisku, no to wyglądało naprawdę nieźle i ja jestem bardzo daleki od tego, żeby ktokolwiek z piłkarzy myślał o Eriku ten Hagu, że chciałby go zwolnić i też wydaje mi się, że Manchester United nie jest znany z jakiegoś pochopnego zwalniania trenerów. No może Jose Mourinho to było takie duże zaskoczenie, że jego zwolniono. Z Ole Gunnar Solskjaer aż przetrwał za długo. Według mnie już za dużo tych kryzysów mu dano przepracować, no ale wiadomo dlaczego, no bo to legenda klubu. Louis van Gaal zwolniony dość też przewidywalnie, więc no to raczej było takie dość oczywiste, kiedy zwalniano tych trenerów i to nie jest na pewno moment, żeby zwalniać Erika ten Haga, no ale media wiadomo, że będą podsycać takie rzeczy i wiadomo, że to też trafia do piłkarzy i pewnie wielu trenerów, którzy pracowali w wielu zespołach, nie przetrwało. A może zrobiłoby dobrą pracę, przez to, że była jakaś nagonka mediów, że chciano wyniki mieć od razu. Oczywiście no, w Premier League nie można długo czekać na wyniki i pewnie Mauricio Pochettino, który dopiero trenuje Chelsea od kilku miesięcy, już może myśleć o tym, że może stracić pracę, no bo to jego Chelsea dołuje. To jest trochę taki zespół złożony w Football Managerze, a potem dano to trenerowi i zrób coś z tymi wonderkidami wszystkimi. No ale nie o Chelsea, tylko o Manchesterze United. No Sir Alex Ferguson też chodził na wojny z dziennikarzami i tych dziennikarzy bardzo nie lubił, o czym pisał w swoich biografiach wielokrotnie. Więc no może to jest jakiś sposób, tylko żeby to nie przeszło w jakiś syndrom oblężonej twierdzy, bo już chyba to na naszym własnym poletku wiele razy obserwowaliśmy i ja nie chcę widzieć czegoś takiego w Manchesterze United, że wszyscy są przeciwko nam, a my musimy im cały czas udowadniać, że jesteśmy jacyś super i że jesteśmy kochani, a nie niekochani.
Dlatego takie reakcje, jak no, obserwowaliśmy teraz, są chyba dobrym ruchem, bo no, one są inicjowane, w sensie, tak jak mówię, to są reakcje, to jest odpowiedź na to, co zainicjowały media, więc jeżeli no, one puszczają coś, z czym sztab, z czym góra klubu się nie zgadza, no to zakładam przynajmniej, że no, klub ma prawo reagować i wpuszczać sobie na tę konferencję kogo chce. To chyba nie chodzi o to, żeby ludzie teraz mówili tylko słodkie rzeczy o Ten Hagu, ale raczej właśnie, żeby nie mieszali i nie mącili. Tylko wiesz, jak jest z plotkami. Wiele się plotek już pojawiało, wiele pogłosek i wielokrotnie no, było nam udowadniane, że coś może być na rzeczy. Wiesz, latami słuchaliśmy o lewym w Realu, o Lewandowskim. Cały czas plotki były dementowane, a teraz jak jest już w Barcelonie, to się okazuje, że faktycznie temat był na stole i to była bardzo poważna oferta. Więc relacje klubów z mediami musimy rozpatrywać w kontekście teatru i tego, że widzimy tylko troszeczkę tego, co się dzieje za kulisami, że mówione jest nam dokładnie to, co ktoś chce, żebyśmy myśleli na jakiś temat, i prawdy w tym może być mało. Media też to w ogóle dotyczy wszystkiego, nie tylko sportu. To jest takie miejsce, gdzie kiedy jest dobrze kiedy możemy mówić o dobrych rzeczach, to tworzy się taka właśnie słodka atmosfera, tak jak było w tej takiej niesamowitej fazie zeszłego sezonu, kiedy Manchester United po prostu gromił wszystkich, gdzieś tam mówiło się o ataku na mistrzostwo kraju. A w momencie, kiedy jest gorzej, no to nagle okazuje się, że już ta relacja z mediami nie jest taka dobra, że media szukają, tak jak mówisz, krwi. No a wiadomo, że krwi się zawsze szuka u tego, kogo można zaatakować. I jeżeli klub chce blokować takich dziennikarzy, to zgadzam się z tym. Uważam, że to jest dobre posunięcie.
No tak, no ale tutaj gdzieś tak pomiędzy są ci kibice, którzy nie wiedzą w co wierzyć, no i to są ci kibice, którzy na przykład przy 3 do 0, kiedy Bournemouth strzelało już tego gola nieuznanego na 4 do 0, opuszczali Old Trafford. No ja się im zupełnie nie dziwię, no bo jak byłeś przyzwyczajony do kibicowania Manchesterowi United za tych wielkich czasów, a teraz Bournemouth cieleje 3 do 0 na własnym obiekcie, no to jest katastrofa. No taki rezultat, czy taki wynik, no to jest coś okropnego. No i no to jest taka bardzo duża porażka. Może to nie jest z jakimś wielkim rywalem, no ale to jest porażka 0 do 3 z Bournemouth na Old Trafford, a no Bournemouth nie miało najlepszych wyników z Manchesterem United w ostatnim czasie. I trzeba powiedzieć, że no na pewno to gdzieś tam uderza w drużynę, uderza w piłkarzy, uderza w Erika ten Haga, podburza jego autorytet, no bo jeśli cały czas tłumaczysz piłkarzom, grajmy w taki sposób i to przyniesie nam rezultaty i nie ma tych rezultatów, no to w końcu zaczynasz wątpić. I ja też miałem wrażenie jeszcze przed meczem z Chelsea, bo ten mecz z Chelsea trochę mi zmienił patrzenie, po meczu z Newcastle. Miałem wrażenie, że Erik ten Hag się troszkę zagubił, że wpadł w takie błędne koło. Przyszedł do Manchester United wprowadzić jakąś filozofię. Ona w tych pierwszych spotkaniach tego pierwszego sezonu okazała się bardzo trudna do wprowadzenia i Manchester United zaczął tracić głupio gole, przegrywać z Brighton, z Brentford, więc Erik ten Hag się wycofał z tego, zaczął grać w taki bardziej sposób, jak grał Ole Gunnar Solskjaer, czyli taki kontra, troszkę więcej defensywy. Z czasem w zeszłym sezonie to szło w stronę gry w piłkę i wydawało się, że coraz lepiej to wychodzi, aż w końcu przyszedł ten sezon, kiedy to już miało wypalić, kiedy już to miało ruszyć wszystko z kopyta, no i nie ruszyło. No i zakończyło się to tak, że Erik ten Hag wychodzi na Newcastle totalnie obudowany, bardzo defensywnie i boi się, żeby nie stracić gola. I wydawało mi się, że to jest trochę już taki zakręt, z którego ciężko będzie Erikowi ten Hagowi wyjść, ale wyszedł na Chelsea bardzo, bardzo ofensywnie, z takim usposobieniem, żeby tą Chelsea tam zagryźć we własnym polu karnym, co przyniosło skutek. Tylko potem przychodzi zimny prysznic w postaci Bournemouth. No i sam pewnie nie wie, co myśleć, nie wie, w którą stronę zmierzać. No ja bym na jego miejscu też nie wiedział.
No tak, tylko że ten zimny prysznic Bournemouth to też nie jest porażka, która przychodzi po takim defensywnym spotkaniu, kiedy United jest okopane, kiedy no, musimy wyciągnąć wszystkie po prostu mury i próbować Tavernierowi zablokować drogę do bramki, tylko to jest spotkanie, w którym ja też nie przytoczę dokładnej statystyki, bo gdzieś mi uciekła po prostu, ale w końcówce spotkania widziałem statystykę, że my tam powiedzmy do 82 minuty mieliśmy w polu karnym Bournemouth ponad 40 kontaktów z piłką. I jeżeli my w meczu, w którym powtórzę, mamy ponad 40, pewnie pod 50 kontaktów z piłką, bo potem pamiętam, że jeszcze poszła piła do Pelistriego, mamy XG na poziomie 1,16, oddajemy 3 celne strzały, no to.
O, ja nawet gdzieś widziałem 0,96
No
XG,
to.
więc.
Tutaj diagnoza się chyba sama nasuwa, gdzie tu jest największy problem, bo. Nie uważam, żeby to był problem właśnie w budowaniu akcji, tylko w tym, co my robimy, podchodząc na 30 metrów do, no, bramki rywali.
No tak, ale można też zdiagnozować ten problem jako sam atak, ale też dział kreacji jest w Manchester United bardzo ograniczony. Postawiliśmy na Scotta McTominaya w środku pomocy. Okej, on strzela bramki, No, ale wyłączasz sobie jakąkolwiek kreatywność w jednym piłkarzu, bo McTominay nie będzie ci rozgrywał akcji. On wbiegnie w pole karne, tam się potrafi ustawić, strzelić gola. No, ale to nie jest wirtuoz futbolu, umówmy się. Nie masz kreacji ze strony napastnika, bo grasz tam Martialem. Bardzo ciężko, żeby on coś wykreował w ostatnich latach, chociaż dawno temu mu się to zdarzało. Masz Antonego, no, który raczej woli uderzyć lewą nogą po winklu i albo trafi, albo nie trafi, niż podać lepiej ustawionemu koledze. Zresztą w jednym z podcastów mówiliśmy o tym, że już nie pamiętam w którym spotkaniu, że Antony wszedł na boisko, raz w życiu podniósł głowę, zagrał Rashfordowi, który tą sytuację zmarnował. I to była jedyna sytuacja w życiu Antonego, kiedy on podniósł głowę i znalazł lepiej ustawionego rywala. Masz Garnacho, który zrobi błysk, no ale to nie jest kreator. I cała kreacja kończy się na wrzutkach bocznych obrońców i Bruno Fernandesie. No to jest dość mało. Chyba zauważa to sam Harry Maguire, bo no on tą hitmapę to w ogóle powinien mieć jakąś całą na kolorowo. Ja widziałem spotkanie z Bournemouth, że on biegał gdzieś po skrzydle. Obiegał Dalota. To
tak,
nie w
to
sytuacji,
prawda.
Kiedy to jest jakaś 90 minuta i trzeba wszyscy hura, tylko to jest jakaś 20 czy 25 minuta tego spotkania. No i on idzie na obieg Dalotowi. Anton jest gdzieś w środku i on chciał wrzucać piłkę chyba Harry Maguire. No gra nieźle, no ale nie przesadzajmy, spotkanie z Chelsea też znajdował się w jakichś dziwnych sektorach. Holenderski futbol totalny, tylko że przydałoby się, żeby tam jeszcze był jakiś ogień z przodu, a nie że wszyscy biegają na hura i Harry Maguire znajduje się na pozycji prawego skrzydłowego.
No tak, ja się zgadzam. Zresztą Reguilon, Dalot i Bruno to są chyba piłkarze, którzy mieli największą liczbę kontaktów z piłką w tym meczu. Poczekaj, tutaj zaraz przytoczę. No Reguilon 104 kontakty z piłką, Bruno 106, Dalo 81, no to faktycznie troszkę mniej. Jedynie Amrabat go przebił, a nie, też miał 81, czyli panowie na podobnym poziomie. A taki Scott McTominay, no to jest ledwie 50, no to porównaj sobie tych panów, którzy w zasadzie operowali w podobnej strefie boiska, no bo on był z tej strony Dalota, czyli mógł z nim wchodzić w małą grę, a tego nie robił. I akurat ze Scottem McTominayem problem jest taki, że on jest, dla nas przynajmniej, jego osoba to jest troszeczkę pułapka dobrych występów, przetykanych bardzo słabymi występami. On ma mecze, w których prezentuje się no, po królewsku, jak napastnik, po prostu wcielenie Nazario, a ma też mecze, kiedy musi wywiązać się ze swoich faktycznych obowiązków, które wynikają z jego ustawienia na boisku i one po prostu nie są spełniane. To nie jest piłkarz, który nadaje się do budowania akcji i biorąc pod uwagę to, że jego takim domyślną pozycją jest CDM, czyli no, defensywnie usposobiony pomocnik, no to on też nie, jakoś nie jest wybitny w tym odbiorze piłki. To nie jest zawodnik, który tak jak Matić w swoim, powiedzmy, najlepszym okresie u nas w klubie, potrafił zostać i pełnić rolę trzeciego środkowego obrońcy, czy nawet drugiego, jeżeli ktoś wybiegał do przodu, a nawet zastępować po prostu środkowego obrońcę. I uważam, że jeżeli Scott McTominay przestanie strzelać wreszcie gole, no to trochę liczę, co brzmi źle.
Ale to kto je ma zacząć strzelać?
Po prostu wyleci. A jeszcze a propos Scotta, to w ogóle ostatnio prowadziłem taką dyskusję ze znajomym odnośnie tego. Przypominałem mu, jak w poprzednim sezonie przeliczał procentowo udział konkretnych piłkarzy na no, liczbę bramek swojego zespołu. I pamiętam, że gdzieś tam Rashford był w okolicach 30%. Na moment, w którym o tym rozmawialiśmy, no to Scott McTominay właśnie jest na tym pułapie. Może to nie jest 30, to jest gdzieś tam koło 28, ale no jest to mega przykre, jeśli się na to patrzy w tym kontekście, że no to po prostu nie jest piłkarz, który powinien grać na tym poziomie. I ja go bardzo lubię. Ja bardzo lubię jego bramkę z City, tą z dystansu, kiedy ośmieszył Edersona, ale chyba czas się będzie pożegnać.
Czas się będzie pożegnać, tylko że wiesz, to jest dla Erika Ten Haga zawsze podjęcie takiej samej decyzji. Grasz w 10 tak naprawdę, no bo to jest jednak osłabienie dla Manchester United, kiedy Scott McTominay jest na boisku, ale masz gościa, który potrafi strzelić bramkę. Patrząc na to, że my w tym momencie mamy tych bramek w lidze 18, tak jak mówiłem, a Scott ma chyba 5,
Dokładnie.
Jeśli się mylę, to mnie popraw, ale chyba ma 5. No to jest naprawdę horrendalna statystyka jak na środkowego pomocnika. No, przypominam, że nasz atak ma 3 w gole, więc no, cały atak. Nie mówię o środkowych napastnikach, mówię też o skrzydłowych. Więc to jest dopiero kapitalna statystyka, jak to dobrze wygląda w Premier League. No ale podejmujesz taką decyzję, że albo masz chociaż jednego gościa, który coś wie o zdobywaniu goli, no albo masz środkowego pomocnika dodatkowego. I widocznie Erik ten Hag podjął taką decyzję, że skoro nikt nie strzela, no to ten McTominay musi na tym boisku się znaleźć. No i ja się mu nie dziwię do końca. Po prostu jak Scott przestanie strzelać, no to trzeba będzie go posadzić na ławce i znowu go wpuszczać. Jak znowu zacznie strzelać, no to niech sobie gra. I takie to życie tego Scotta McTominaya w Manchester United. Ale wspomniałeś o Maticiu. No i Matić niedawno udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu o tym, że Manchester United w swojej szatni miał bardzo dużo leniwych piłkarzy i że był zdziwiony, bo w Chelsea nikt nie spóźniał się na treningi, a w Manchesterze United to była normalność, i że robił tak, że takie incydenty zdarzały się codziennie. A wśród zawodników, którzy na te treningi się spóźniali, był Paul Pogba i Jadon Sancho. Jeśli po tym wywiadzie ktoś mi powie, że Jadon Sancho w sporze z Erikiem ten Hagiem ma rację, no to ja mu się zaśmieję w twarz. No bo skoro nie przychodził punktualnie na treningi, to nie wierzę, że na tych treningach jakoś bardzo intensywnie pracował. Chociaż pojawiły się informacje, że Jadon Sancho chciałby wrócić jeszcze do gry dla Manchester United. Nawet pod Erikiem ten Hagiem. No, co prawda te informacje wyciekły po meczu z Chelsea, kiedy Manchester United zagrał dobrze. Nie wiem, na ile to miało wpływ. No, ale czy ty byś widział powrót jeszcze Anglika?
Ja.
Podobno trenuje jak bestia.
No to świetnie, że trenuje jak bestia. Jest to totalnie jego praca, za którą mu płacą, więc to wiesz, to też nie jest coś, za co powinniśmy go bardzo doceniać, że się stawia do pracy. A jakby to robił na czas, to jeszcze w ogóle wspaniale. W ogóle te nazwiska, które powiedział Matić w kontekście tej niesubordynacji w zespole. Czy one kogokolwiek dziwią? Czy jeżeli słyszysz, że Paul Pogba i Jadon Sancho mieli problem z punktualnością, wstawaniem na czas, z trenowaniem, czy jakkolwiek cię to dziwi, że to są akurat ci dwaj panowie? No ja jak to przeczytałem, no to pomyślałem sobie, no tak, no jakby nie ma mnie tam, no nie gadam z nimi, ale totalnie ich o to podejrzewam. Jeżeli Sancho chce wrócić do zespołu, no to ten Hag też wypowiedział się na ten temat, że Jadon Sancho doskonale wie, co ma zrobić, żeby to doszło do skutku. No i wiadomo, że to są publiczne przeprosiny. Jeżeli to zrobi i jeżeli wejdzie do zespołu, jeżeli pokaże, że coś potrafi, no to czemu nie? No jeżeli jest w stanie się poświęcić dla koszulki, dla herbu, to są bardzo wyświechtane hasełka. Jeżeli jest w stanie wnieść cokolwiek na boisko, no to zapraszam. Ale jeżeli będzie się kłócił, spóźniał, spał i wymagał Bóg wie jakiego traktowania, no to czas skorzystać z jakiejś opcji, którą przyniesie prawdopodobnie Serie A albo Bundesliga.
Ja nie byłem kompletnie zdziwiony, że to był Jadon Sancho i Paul Pogba, ale byłem zdziwiony z innej rzeczy w tym wywiadzie, czyli z tej, że przed tym jak Matić to wymyślił z kolegami, to nie było żadnych kar za spóźnienia, tylko dopiero oni to jakby wymyślili i oni te pieniądze zbierali. Czemu nie zrobił tego menedżer? Ja gram w zespole z A-klasy i nasz trener już dawno wprowadził kary za spóźnianie się. Przyznam się szczerze, miałem 15 zł do zapłaty po rundzie jesiennej. No ale to jakaś taka oczywistość, no skoro się to da wprowadzić na 9 czy tam 8 szczeblu rozgrywkowym, to czemu żaden menedżer nie wprowadził tego w Manchester United albo nawet nie menedżer, tylko, no nie wiem, jakiś no, dyrektor sportowy, którego nie ma. Ktokolwiek, kto zajmuje się w Manchester United tym zespołem, no bo to jest taki obowiązek, żeby być na czas, no i powinno być za to jakieś surowsze kary niż tylko to, co Matić mówił, że chcieli za to zjeść kolację. To takie rzeczy, no to się robi właśnie, tak jak powiedziałem, w A-klasie, a tu powinno się potrącać pewnie grube pieniądze z pensji, przynajmniej ja tak uważam. No dobrze.
On powiedział, że uzbierali chyba 75 tysięcy funtów, więc ja nie wiem, co oni chcieli jeść na te kolacje.
No to taka porządna kolacja za 75 tysięcy funtów, ale myślę, że w Londynie są takie restauracje, w których jesteś w stanie tyle przejeść. No dobrze, przed nami spotkania kolejno z Bayernem, Liverpoolem, West Hamem, Aston Villą. Oczywiście po drodze się jeszcze spotkamy tutaj w podcaście, no ale już tak wybiegam w przyszłość i myślę sobie, czy ty widzisz taki scenariusz, że Manchester United dostaje lanie na przykład 3-0 od Bayernu, potem wygląda słabo z Liverpoolem, przegrywa to spotkanie, z West Hamem udaje się wygrać 1-0 i przychodzi porażka z Aston Villą i że Manchester United jest w stanie wtedy zwolnić Erika Ten Haga po czymś takim?
Gdybyś nie dodał Aston Villa do tej wyliczanki i zatrzymalibyśmy się na West Hamie, to powiedziałbym ci, że nie. Że Erik ten Hag już któryś raz rzucił sobie koło ratunkowe w meczu z Chelsea. To samo było po tym sławetnym dublecie McTominaya, tym poprzednim. To samo podejrzewam jest teraz po Chelsea, że te takie przebłyski no dobrej piłki, takiej, która no, może się podobać, no, przedłużają ten jego żywot na Old Trafford. Ja nie jestem fanem zwalniania trenerów po jakiejś tam słabej rundzie. Uważam, że powinien dostać sezon do końca, do dogrania. No bo jeżeli ma go skopać powiedzmy do stycznia, no to już i tak z niego za wiele nie będziemy mieli. A wtedy kolejny ktoś, powiedzmy, będzie mógł zacząć pracować od okresu przygotowawczego. Dlatego tak uważam, Ole został wyrzucony za szybko, albo za późno, przynajmniej o pół roku.
A ja jak wspomniałeś już o Solskjaerze, to ja wtedy miałem takie wrażenie po prostu, że został wyrzucony w odpowiednim momencie, bo spodziewałem się, że przyjdzie ktoś taki, właśnie rozmawialiśmy o tym w stylu Antonio Conte, który jest w stanie z dobrych piłkarzy, których uważam, że wtedy mieliśmy, bo wtedy było po transferze Varana, Ronaldo i przyszedł ktoś tam jeszcze trzeci. Nie pamiętam, jaki piłkarz jeszcze wtedy w tym okienku dołączył, ale przyszło trzech naprawdę takich solidnych zawodników i ja stwierdziłem, że no dobra, Ole nie wyszło. Tak, Jadon Sancho, no właśnie, no to trzech takich gwiazdorów. I stwierdziłem, że dobra, zwolnijmy tego Ole Gunnara Solskjaera. Może wydarzy się to, co zrobił Tuchel w Chelsea, czyli przejął pracę i wygra jakąś Ligę Mistrzów czy coś takiego, bo to byli naprawdę solidni piłkarze. No, historia mnie zweryfikowała, ale w przypadku Erika Ten Haga ja też nie widzę tego, żeby już miał stracić pracę. Znaczy, widzę, że można by było go zwolnić po tych właśnie takim scenariuszu, jaki podałem, który jest bardzo realny. Szczerze mówiąc, jakbym miał stawiać gdzieś z kimś rozmawiał i miałbym mu polecić, na co miałby stawiać, to bym postawił właśnie takie wyniki, jak podałem w tych czterech spotkaniach. No bo tak wygląda ten sezon po prostu i to jest dość takie oczywiste wykonanie Manchester United. Ja też jestem za tym, żeby dokończył sezon. Chyba, że będą takie rzeczywiście wyraźne znaki, że Erik ten Hag już nie ma siły, że tak się wypowiada, że już nic z tego nie wygrzebie. No i też, że jakby z szatni dochodziły takie głosy, że to już jest koniec i że oni tego nie widzą dalszej współpracy. No ale terminarz przyznasz taki niekorzystny. Jeśli się odbić, no to ciężko będzie w tych spotkaniach, no bo od razu Bayern i Liverpool z rzędu. No to trzeba przyznać, że dość takie intensywne dwa spotkania, szczególnie że Liverpool w dobrej formie wygrywa w końcówkach, co mnie strasznie nerwuje, bo te punkty jednak wpadają na ich konto, a udaje im się te zwycięstwa wyrywać w doliczonym czasie gry najczęściej, więc no będzie ciężko, a potem ta Aston Villa, która no jest rewelacją, maszyna. Można powiedzieć, tak, maszyna, no zobaczymy jak to przebiegnie w wykonaniu Manchester United. Nie wiem, czy aż będzie tak źle, żeby Erik ten Hag został zwolniony, chociaż myślę, widzę też taki scenariusz, że przegramy z Bayernem, będzie tragedia i ogramy Liverpool i wtedy to już w ogóle Erik ten Hag ma 3 miesiące z głowy i będzie mógł sobie na spokojnie pracować, jeśli z tym Liverpoolem wygra, no tak trochę w stylu Ole, bo Ole tak lubił, gdy już wydawało się, że już ma głowę pod gilotyną, to się gdzieś tam wyślizgnąć. Dobrze. I tutaj powoli będziemy sobie zmierzać do końca naszego odcinka. Porozmawialiśmy się sobie, chyba wyczerpaliśmy te tematy. Mamy nadzieję, że już w najbliższym spotkaniu z Bayernem trochę się obróci. No kurde, w każdym odcinku to mówię, że mam nadzieję, że wreszcie będzie dobrze. I już się wydawało, że po Chelsea to już będzie pozytywny podcast. Chociaż dzisiaj też nie byliśmy jacyś bardzo posępni. Nie było Seby, bo Seba by bardzo narzekał jak zwykle. Trochę tutaj więcej pozytywnej energii wnieśliśmy. Niekoniecznie to było zgodne z tym, co widzieliśmy na boisku. No, ale dobrze. I po meczu z Bayernem możemy Wam zapowiedzieć, że będzie live na naszym kanale, tak jak było to w zeszłym sezonie. Znowu live'y wracają powoli, więc po meczu z Bayernem odpalcie sobie YouTube'a i porozmawiajcie z nami o tym, co się wydarzyło w samym tym spotkaniu, ale też takie podsumowanie Ligi Mistrzów, bo nie było zbyt dużo czasu na to. A w komentarzu i na Spotify'u też zadam Wam takie pytanie. Możecie nam powiedzieć, kto według Was był najlepszym letnim transferem? No, wybór trudny, przyznam szczerze, bo wszyscy grają kapitalnie. Oczywiście pół żartem, pół serio to mówię. Wszyscy grają okropnie. Dlatego możecie sobie wybrać, który z nich według Was był takim najlepszym transferem. Za dzisiaj Wam dziękujemy. Był ze mną Łukasz Pośpiech.
Dzięki piękne za zaproszenie.
I ja, Jakub Kurek, jako Wasz prowadzący. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do ocenienia naszego podcastu na Spotify. Trzymajcie się, cześć!